Maszyna zagłady. Mechanizmy instytucjonalne kryzysu subprime. Opracowanie Fundacji Dobre Państwo. Kryzys finansowy z 2008 roku, którego symbolem stał się upadek rynku subprime, to więcej niż tylko ekonomiczna katastrofa. To porażka systemowa, w której skomplikowane instrumenty finansowe i agencje ratingowe stworzyły iluzję bezpieczeństwa, całkowicie oderwaną od realnej zdolności kredytobiorców do spłaty. O tyle, o ile nowoczesne finanse roszczą sobie prawo do bycia językiem zbiorowej racjonalności, o tyle kryzys subprime pozostaje ich najbardziej kompromitującym wystąpieniem. Cały ekosystem instytucjonalny, od banków inwestycyjnych przez agencje ratingowe po regulatorów i audytorów, wydał o świecie sąd, który miał pozory matematycznej pewności, a okazał się jedynie społecznym przesądem ubranym w wykresy. Michael Lewis, rekonstruując w książce pod tytułem The Big Short genealogię tej katastrofy, trafia w sedno nie dlatego, że objaśnia technikalia, lecz dlatego, że demaskuje mechanizm wytwarzania wspólnej iluzji. Iluzji, która uwiarygodnia samą siebie aż do momentu brutalnego zderzenia z materialnym światem, z realną zdolnością dłużnika do spłaty, z kruchością jego dochodu, z ograniczeniami pracy i czasu. To opowieść o tym, jak instytucje potrafią przekuć błędne założenie w obowiązujące tło rzeczywistości, a następnie traktować to tło jak nienaruszalne prawo natury. Jeżeli zatem mówi się o maszynie zagłady, to nie dlatego, że ktoś świadomie zbudował ją z diabelskim planem w ręku. Powstała ona raczej jako układ elementów, których sprzężenia zwrotne gwarantowały stabilność tylko pod jednym nierealistycznym warunkiem, że rzeczywistość będzie zachowywać się w sposób bezgranicznie uprzejmy. Paliwem tej maszyny stał się kredyt subprime, udzielany na warunkach zakładających, że dłużnik zawsze znajdzie drogę ucieczki w postaci nieustannie rosnących cen nieruchomości. Sama konstrukcja kredytu, z kuszącymi niskimi ratami na początku i gwałtownym ich wzrostem w późniejszym okresie, nie była w tej logice nadużyciem. Była narzędziem do masowej produkcji aktywów, surowca gotowego do dalszej obróbki w finansowej fabryce. Subprime przestał być marginalnym segmentem rynku. Stał się przemysłowym wsadem do produkcji papierów wartościowych. Tu właśnie docieramy do węzła, którego nie wolno trywializować ani upraszczać moralizatorskim osądem. System Originate and Sell, czyli udziel i sprzedaj dalej, przekształcił klasyczną bankowość w przemysłowy łańcuch dostaw. W tym modelu ryzyko kredytowe stało się towarem, a nie długoterminową odpowiedzialnością. Kredytodawca, który nie zamierza trzymać długu w swoim bilansie, jest racjonalnie zmotywowany do maksymalizacji wolumenu transakcji. Od ich liczby, a nie jakości, zależy jego wynagrodzenie. W takich warunkach tzw. kredyt kłamcy nie musi być wynikiem osobistej nieuczciwości agenta. Staje się systemową normalizacją fałszu wkalkulowaną w koszty produkcji. W świecie, gdzie tak wytworzony dług miał być natychmiast sprzedany, kluczową rolę odegrały obligacje zabezpieczone hipotekami, a zwłaszcza ich bardziej złożone pochodne, CDO, czyli obligacje zabezpieczone długiem. W narracji Lewisa instrumenty te jawią się jako produkt finansowej alchemii. W praktyce polegała ona na tym, że transze o najniższej jakości, często z ratingami na poziomie śmieciowym, łączono w nowy wehikuł inwestycyjny. Następnie znaczna część tej nowej konstrukcji w magiczny sposób otrzymywała najwyższe noty, włącznie z potrójnym A. Ten skok jakościowy miał być rzekomo triumfem dywersyfikacji. W istocie był triumfem ślepej wiary w modele korelacji, które z definicji musiały zawieść w warunkach systemowego szoku. Historia kryzysu dowodzi, że techniczny postęp w finansach został użyty do wytworzenia iluzji bezpieczeństwa. Iluzji opartej na założeniu, że ryzyko rozproszone geograficznie i społecznie nie może stać się ryzykiem jednoczesnym. Gdy ceny nieruchomości przestały rosnąć, okazało się, że to założenie było społeczną bajką opowiedzianą w języku statystyki. W tym momencie na scenę wchodzą agencje Moody's oraz Standard & Poor's. Nie tyle popełniły one błąd, ile stały się filarem ekosystemu poznawczego, w którym pieczątka zastąpiła zrozumienie. W nauce o instytucjach finansowych istnieje twarda linia argumentacji, że model issuer-pays, w którym agencja jest wynagradzana przez emitenta ocenianego papieru, wytwarza konflikt interesów. Jest to konflikt nieusuwalny przez same nawoływania do etyki, ponieważ został zakodowany w samej mechanice popytu na rating. Badania empiryczne nad skutkami tego modelu wskazują, że gdy pojawia się bodziec do łagodzenia oceny, ratingi mają tendencję do inflacji, zwłaszcza w obszarach, gdzie konflikt interesów jest najbardziej opłacalny. Relacja handlowa między ocenianym a oceniającym tworzy fundamentalną podatność systemową. W momencie, gdy rating staje się elementem infrastruktury prawnej, ponieważ wiele instytucji może kupować tylko papiery o określonej jakości, przestaje być on opinią, a staje się kwasinormą. Wówczas agencja ratingowa nie jest już tylko komentatorem rynku, jest jego cichym współustawodawcą. To właśnie mechanizm urzeczowienia odpowiedzialności. Odpowiedzialność przechodzi z ludzi na literę ratingu, z litery na model, z modelu na pieczęć, a z pieczęci na bezosobową konieczność rynku. Współczesny nadzór finansowy próbuje ten mechanizm hamować, wzmacniając procedury decyzyjne. Widać to w analizach brytyjskiego regulatora, który naciska na odporność procesu od początku do końca. To krok w dobrą stronę, ale zarazem dowód, że wciąż walczymy z tym samym demonem. Demonem, który nie ma rogów, lecz tabelę bodźców finansowych. Jeżeli agencje ratingowe były urzędem legitymizacji, to instrumentem, który zwielokrotnił skalę problemu, okazał się CDS, czyli swap ryzyka kredytowego. Jest to kontrakt, w którym jedna strona płaci okresową składkę, a druga zobowiązuje się do pokrycia strat w razie wystąpienia zdarzenia kredytowego. W sensie ekonomicznym działa więc jak polisa ubezpieczeniowa. Jednak w ujęciu instytucjonalnym CDS ma jeszcze drugi kluczowy wymiar. Możliwość całkowitej separacji ekspozycji kredytowej od posiadania aktywa bazowego. Innymi słowy, można było kupić zabezpieczenie, a tym samym obstawić upadek długu, w ogóle go nie posiadając. To rozróżnienie ma fundamentalne znaczenie. Michael Burra w opowieści Lewisa nie jest figurą romantycznego buntownika, lecz radykalnego empirysty. Jego społeczna izolacja i obsesyjne analizowanie tysięcy stron prospektów emisyjnych stworzyły warunki do myślenia odpornego na społeczne sygnały prestiżu. Kiedy wszyscy powtarzali mantrę, że rynek nieruchomości nie może spaść, Burry odpowiadał twardymi danymi. Tablicą amortyzacji, momentem resetu odsetek czy dystrybucją pożyczek kłamców. Jego sceptycyzm nie był emocją, lecz chłodną procedurą. Burry potrzebował jednak instrumentu, który pozwoliłby mu przekuć diagnozę w konkretną pozycję rynkową. Wymusił innowację, która w jego rękach była narzędziem asymetrycznego zakładu, lecz dla rynku stała się mechanizmem przyspieszającym produkcję ryzyka. Aby maszyna mogła pracować na jeszcze wyższych obrotach, potrzebowała także tych, którzy grali przeciwko niej. Ich pozycje stawały się bowiem surowcem do budowy syntetycznych obligacji zabezpieczonych długiem, konstrukcji, które nie potrzebowały już ani nowych kredytów, ani nowych domów. Steve Eisman wkracza do tej historii jako prawnik z temperamentem prokuratora. Jego gwałtowność i skłonność do mówienia rzeczy nieakceptowalnych w eleganckich salach stają się narzędziem poznawczym. Eismanem kieruje wstręt do hipokryzji. Nie wierzy on w komfortowe rozróżnienie między produktem złożonym a uczciwym. Zakłada, że złożoność bywa narzędziem, które pozwala na zepchnięcie winy w sferę bezosobowej konieczności modelu matematycznego. Z kolei historia Cornwall Capital stanowi ilustrację faktu, że dostęp do narzędzi rynkowej ekspresji jest głęboko zinstytucjonalizowany. Ich walka o umowę ISDA, czyli o status kontrahenta uprawnionego do handlu instrumentami pochodnymi, pokazuje, że rynek nie jest czystą areną rozumu, jest systemem uznania. Cornwall wykonuje ruch intelektualnie najczystszy. Atakują transze o ratingu podwójne A, czyli fragmenty struktury uchodzące za niezniszczalne. Ich strategia opierała się na rozpoznaniu, że w momencie prawdziwego kryzysu korelacja dąży do jedności. Jeśli pękają fundamenty całego budynku, dywersyfikacja okazuje się zaledwie ornamentem. Wielki krótki zakład nie był jedynie zręczną strategią inwestycyjną. Był testem na racjonalność samego rynku. Testem, w którym nieliczni potraktowali ceny nie jako fakt, lecz jako hipotezę do obalenia. Kupno ubezpieczenia CDS na obligacje subprime było aktem postawienia tezy, że dominująca narracja o bezpieczeństwie jest fundamentalnie sprzeczna z rzeczywistością. Płacona regularnie składka była kosztem metodologicznym, podobnym do kosztów prowadzenia badań wbrew obowiązującemu paradygmatowi naukowemu. Czy wyciągnęliśmy z tego wnioski? Wystarczy spojrzeć na renesans transakcji przenoszenia ryzyka kredytowego, by dostrzec, że stare mechanizmy powracają w nowej odsłonie. Obserwujemy gwałtowny wzrost syntetycznych sekurytyzacji oraz struktur określanych jako Significant Risk Transfer, w skrócie SRT. Są to instrumenty pozwalające bankom na formalne przeniesienie ryzyka na inwestorów w zamian za ulgi kapitałowe. Analizy instytucji międzynarodowych podkreślają dwoistość tego zjawiska. Z jednej strony wspiera ono akcję kredytową, z drugiej jednak rodzi pytania o to, kto ostatecznie absorbuje ryzyko w warunkach stresu. Rynek ma pamięć wysoce selektywną, pamięta zysk, zapomina mechanizm. Globalny rynek bynajmniej nie porzucił kontraktów CDS. Przeciwnie, traktuje je jako standardowe narzędzie zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w świecie rosnącego zadłużenia korporacyjnego. Nowe fale inwestycji, chociażby te związane z infrastrukturą sztucznej inteligencji, generują zupełnie nowe profile ryzyka, które wymagają zabezpieczeń. Doniesienia rynkowe z końca 2025 roku wskazują na powrót zainteresowania swapami na dużych emitentów technologicznych. To dowód, że instrument przeżył panikę moralną i stał się częścią normalnego repertuaru. Największym zagrożeniem nie jest to, że historia kryzysu subprime powtórzy się w identycznej postaci. Największym zagrożeniem jest to, że powtórzy się ona w formie odmiennej, lecz funkcjonalnie analogicznej. Mechanika prania ryzyka jest z natury zdolna do migracji. Wczoraj nazywała się CDO, dziś może nazywać się SRT lub optymalizacją wag ryzyka. Jutro przyjmie imię, którego jeszcze nie znamy. Czy zatem współczesne rynki finansowe nie tkwią w pułapce samozadowolenia, gdzie złożone instrumenty maskują fundamentalną kruchość? Być może alchemia kapitałowa, choć dziś bardziej wyrafinowana, wciąż prowadzi nas ku przepaści, której nie potrafimy dostrzec w labiryncie wykresów i algorytmów. Pozostaje pytanie, czy nauczyliśmy się rozróżniać złoto od pozłoty, czy jedynie udoskonalamy techniki iluzji? Historia ta podważa naiwną wiarę, że rynek sam z siebie eliminuje błędy. Rynek eliminuje jedynie te błędy, które można wyrazić w cenie. Pod warunkiem, że ktoś ma odwagę tę cenę zakwestionować.